W radiowym studiu mam przyjemność gościć połowę zespołu KMKZ, Agnieszkę Karłowicz.
Cześć.
Wokalistkę grupy i autorkę tekstów, a także Grzegorza Iwańca, perkusistę tej
Cześć.
Formacji.
Cześć, witamy serdecznie.
Jesienią minionego roku byliście w audycji Piórnik. Teraz widzimy się o nieco innej porze, aby porozmawiać o albumie Szóste Wielkie Wymieranie grupy KMKZ. No, poprzednie Wielkie Wymieranie nastąpiło jakieś 66 milionów lat temu. Wtedy planetoida uderzyła w Jukatan. Znana historia, powstało o tym sporo filmów. No ale dlaczego akurat taki wybór tego tytułu? Oprócz tego, że jest to utwór kończący sam krążek, bo na przykład Czterech Jeźdźców Antropocenu to też brzmi dobrze, bardzo złowieszczo.
Tak, tak jak chyba wszystkie teksty na tej płycie. To nie są teksty, które są przyjemne, ale też jej nie miały być, przynajmniej ta wersja tekstowa. Nie miała w założeniu zabawiać odbiorców i dostarczać im rozrywki, tylko raczej potrząsnąć. A teksty są efektem moich przemyśleń, obserwacji, które też wiążą się z taką moją działalnością społeczną, związaną między innymi z szeroko pojętą ochroną przyrody, ale też taką działalnością ogólnie w sferze społecznej. Takie obserwacją tego, co się dzieje dookoła nas, obserwacją świata. No i mam takie dość ponure. Przecież jestem osobą bardzo optymistyczną i pozytywną i zawsze uśmiechniętą, to jednak jeśli chodzi o naszą cywilizację i to, co nas otacza i człowieka jako gatunek, to raczej mam takie ponure refleksje i przemyślenia.
Bo okazuje się, że wtedy, kiedy przy okazji piątego wielkiego wymierania zniknęły dinozaury, no to przetrwały ssaki jako te najmniejsze. Mhm. Człowiek rekrutuje się z ssaków i trochę niedobrze, że jednak ten gatunek przetrwał, bo się okazuje, że teraz to my doprowadzamy do zagłady i siebie, i całej planety.
Wiesz, może to jest trochę jakaś taka prawidłowość dziejowa, że pojawia się pewna nisza, która komuś daje szansę, ta szansa pozwala się rozwinąć. Prawa fizyki są nieubłagane. Nie można się rozwijać bez końca. Rozwijasz się do pewnego momentu.
A potem się zwijasz.
A potem się zwijasz, no i robi się nisza dla następnych.
Zanim porozmawiamy o konkretnych wybranych przeze mnie utworach, no bo nie o wszystkich, jest ich 12 na płycie, to chciałbym o tej warstwie wizualnej, której w radiu nie widać, chwilę porozmawiać. No, okładka też taka raczej nieprzyjemna. Ona ma dwie strony. Na jednej jest po prostu puste pomieszczenie. Czarny fotel, czarny pistolet, biała książka, no i wielki czarny rozbrysk na ścianie. To dla internetu, bo z tej drugiej strony coś, co może obcinać zasięgi. Bardzo brutalna śmierć na okładce płyty KMKZ. To szokuje mnie przynajmniej.
Szokuje?
Tak.
Grzegorz, wytłumacz się panu.
Wy nie mieliście wcześniej takich okładek, takich zdjęć na okładce.
Nie, ale jakby chcieliśmy też oddać trochę ten tytuł w takich realiach dzisiejszych. Ten koncept tego wymierania przedstawić właśnie na podstawie jakby realiów dzisiejszych czasów, dzisiejszych osób i sposobów na to, jak my właściwie wymieramy, bo tak na dobrą sprawę problemy ludzi, te takie duże, globalne w postaci zmiany klimatu, tak, to jedno, a druga rzecz to, że ludzie bardzo często psychicznie źle radzą sobie z takimi dużymi problemami, które gdzieś tam wokół nas się dzieją.
Zwłaszcza ci najmłodsi, bo mam wrażenie, że ci starzy trochę już się przyzwyczaili albo po prostu nie myślą o tym, a ta młodzież 20-letnia chyba bardziej się przejmuje niż my.
Może tak być. I ta okładka w pewien sposób oddaje tą drogę, którą ludzie dzisiaj mogą pokonywać w konsekwencji jakby takiego bycia skoncentrowanym wokół problemów różnych. I jak oni sobie po prostu z takimi rzeczami radzą, jakie czynności podejmują do tego, żeby rozwiązywać ten problem. A ten rozbrysk na ścianie trochę pokazuje, co jest jakby winne tej sytuacji, o tak bym powiedział.
Osoby, które nas słuchają, nie widzą okładki, my ją widzimy, to ten rozbrysk na ścianie zawiera takie różnego rodzaju logotypy, nie będziemy lokować produktów, ale różne logotypy, które na co dzień wpływają na nasze życie.
Czyli... I ta krew też jest symboliczna, bo to jest po prostu coś, czym nasze umysły dzisiaj są w pewnym sensie zatrute i to, jak sobie, że tak powiem, ta osoba poradziła z tej okładki, zostało na tej ścianie tak na dobrą sprawę i tam widać to, co, że tak powiem, w tej głowie się działo, o tak.
Te szczegóły to powód kolejny zresztą, żebym kupił płytę winylową, wtedy w większym formacie będę mógł dostrzec to, co teraz mi umknęło. Te okładki są dwie z dwóch stron. Wy to zrobiliście, zdaje się, z tego prostego powodu, że w internecie jest cenzura.
Mhm.
I tego typu drastyczne zdjęcia po prostu mogą nie być eksponowane tak, jak powinny.
Chcieliśmy właśnie trochę uniknąć tego, jakby zawczasu zadaliśmy sobie pytanie, czy faktycznie ta okładka w jakiś sposób nie będzie jakoś obrazoburcza, czy nie będzie kogoś urażała, czy, no bo jest tutaj scena samobójstwa. I generalnie upozorowana oczywiście, to nie jest żadne zdjęcie jakiejś prawdziwej sytuacji, tylko to jest, że tak powiem, zabieg artystyczny, ale jednak mimo wszystko algorytmy rozpoznają takie rzeczy i stwierdziliśmy, że prawdopodobnie będzie szansa, że one będą blokować rozprzestrzenianie się tego w necie, jeśli w ogóle nie zablokują i nie stwierdzą, że to jest okładka, która nie powinna być pokazywana w mediach społecznościowych.
Tak, że narusza zasady.
Dlatego zrobiliśmy dwie wersje. Jedna jest taką wersją, którą można dostać na płycie, na winylu czy na kasecie, a druga wersja, która jest dostępna na wszelkich portalach streamingowych, czy tam w internecie, aczkolwiek no też już wiemy po premierze parę dni, że ludzie, że tak powiem, udostępniają zdjęcia fizycznej płyty, więc jakby trudno stwierdzić, czy to...
Właśnie niektórzy mówią, że ci, którzy siedzą w internecie i mają duże zasięgi ze względu na swoją działalność i udostępniają, no to sygnalizują nam, że jednak widzą, że te zasięgi są słabsze, więc cenzura działa.
Cenzurą zajmują się algorytmy sprzężone z tak zwaną sztuczną inteligencją. Jak przeczytałem, średnio na każde 20 do 50 wygenerowanych przez AI odpowiedzi lub jeden krótki prompt przypada zużycie około 500 ml wody. Pół litra wody, mała butelka. To oczywiście mi podpowiedziało samo AI, czyli znów zmarnowałem wodę, żeby się dowiedzieć o tym, w jaki sposób AI marnuje wodę.
No tak, tak. Większość tych tekstów, które są na płycie, w zasadzie wszystkie teksty, one są takim oskarżeniem, ale nie są oskarżeniem wobec innych, tylko również wobec siebie. To znaczy, ja robię dokładnie to samo, co ty, mając świadomość tego, teraz jest taka dosyć duża dyskusja, jakieś duże centrum danych ma powstać w okolicach Bielska-Białej i tam właśnie są wyliczenia, jak bardzo pobór wody do chłodzenia tych wszystkich systemów spowoduje wydrenowanie wody z okolicy. I oczywiście mam tego świadomość, ale sama też używam, tak jak zresztą wielu innych zdobyczy cywilizacji. Ciężko byłoby chyba być takim całkowicie off the grid, zakopać się w lesie i z niczego nie korzystać, zresztą to by było dostępne tylko dla nielicznych, gdyby wszyscy zaczęli tak robić, to by zabrakło lasu do tego, żeby się w nim zakopać. Więc jesteśmy po prostu po tak gombrowiczowskiemu wszyscy udupieni.
W jednym z utworów pytasz, z czego dzisiaj zrezygnujesz, człowieku, by ratować siebie, by ratować ziemię. Czyli bez ustępstw ze strony człowieka nie masz szans, żeby zatrzymać te procesy, które prowadzą nas do zagłady.
Pamiętasz taki film z Keanu Reevesem, zresztą bardzo go lubię, Dzień, w którym zatrzymała się ziemia?
Wiem, że oglądałem, ale nie pamiętam morału płynącego
z niego.
To był
taki fajny film science fiction, zresztą ja bardzo lubię ten gatunek, jeśli chodzi o literaturę i filmy. I tam był taki moment, gdzie Ziemia stanęła w obliczu wielkiego kryzysu, czyli takiej całkowitej zagłady całej Ziemi. No i jakby w wyniku różnych sytuacji ta Ziemia się na chwilę zatrzymała i wszyscy powiedzieli, nie, no to jednak to my teraz będziemy robić inaczej. Ale ten film jest z gatunku fikcji, więc owszem, byłoby fajnie, gdyby nagle wszyscy się obudzili i decydenci, i politycy, i każdy z nas osobiście i powiedział, nie, no to ja się mogę przesunąć, ja mogę z czegoś zrezygnować, ja mogę się podzielić się z tymi biedniejszymi, tak? No ale tak się chyba nie stanie. Z jednej strony jest tak, że nasze wybory mają bardzo duże znaczenie, bo w skali wszystkich ludzi na Ziemi, gdyby każdy te swoje wybory zmienił, chociaż są ludzie na Ziemi, którzy nie mają wyjścia, bo...
Nie mają wody w kranie.
Nie mają wody w kranie, nie mają dachu nad głową. To my jesteśmy w tej mniejszości świata, gdzie mamy wszystkiego po prostu za dużo i spokojnie moglibyśmy z wielu rzeczy zrezygnować. No bo tak jakby się zastanowić, używając takiego porównania, którego często używam, idziesz do sklepu i widzisz pierdylion rodzajów keczupu, tak? Ile człowiek potrzebuje keczupów do szczęścia? No pikantny i łagodny, no okej. Okay. No jeden lubi takie, drugi takie i to by w zupełności wystarczyło. I to można by było porównać z wieloma innymi rzeczami i wyborami, które codziennie dokonujemy i jakby się tak dobrze zastanowić, naprawdę moglibyśmy z wielu rzeczy zrezygnować. No ale to jest kwestia tych indywidualnych wyborów, nie? No ale jest jeszcze kwestia całej polityki, całej wierchuszki najbogatszej świata i tych wszystkich, którzy decydują o naszej przyszłości, o naszym życiu. No i teraz pytanie, czy oni byliby w stanie zrezygnować z tego wszystkiego, co mają, nie?
Nie sądzę.
Też nie sądzę. Aczkolwiek, nigdy nie wiadomo, zdarzały się takie sytuacje w historii, gdzie następowały jakieś takie zmiany. Najczęściej niestety zmiany rewolucyjne i okraszone dużą ilością krwi, cierpienia i śmierci, które sprawiały, że historia toczyła się w zupełnie innym kierunku. Ale rewolucja też nie jest rozwiązaniem.
Cały czas mówimy o utworach na płycie szóste wielkie wymieranie, tak żeby słuchacze mieli świadomość, że to są właśnie echa tych tekstów. Jednym z utworów, który zwrócił moją uwagę, to wspomniany już przeze mnie dziś utwór Czterech Jeźdźców Antropocenu, tak jak Czterech Jeźdźców Apokalipsy, gdzie była zaraza, wojna, głód i w konsekwencji śmierć. No a u was są inne. Upał, susza, pożar i w konsekwencji śmierć.
Jeszcze powódź.
Co się w takim razie stało z tymi poprzednimi? Zarazą, wojną, głodem? Nie istnieją? Czy was nie interesują?
Nie, one istnieją. Nie, one też istnieją. Tylko one są już po prostu znane i kiedyś zostały rozpoznane i zostały opisane. Chociażby w Apokalipsie świętego Jana. Natomiast pojęcie antropocen, znaczy nie wiem, czy ono jest zdefiniowane tak dokładnie naukowo, ale w tej takiej przestrzeni naukowej to pojęcie funkcjonuje jako ten ślad, który człowiek po sobie pozostawi. Bo to, jak my bardzo zmieniliśmy otoczenie wokół siebie, będzie widoczne w tych warstwach geologicznych przez najbliższe ileś tam lat. Jeżeli ktoś przeżyje albo jakiś inny gatunek wyewoluuje i będzie prowadził na przykład jakieś badania archeologiczne albo geologiczne, to będzie widać te zmiany, które wprowadził człowiek w krajobrazie, w przyrodzie. Nie wiem, czy wiesz, ale ilość wytworów człowieka jest w tej chwili taka sama, chodzi o masę, jak ilość żywej materii, czyli drzew, zwierząt, roślin, grzybów, bakterii i tak dalej. I w tej chwili jest to pół na pół, z taką tendencją, że ilość tych wytworów człowieka, czyli ta masa tego, co człowiek wytworzył, systematycznie i bardzo szybko się zwiększa. Antropocen to jest ta faza, ten czas w życiu naszej cywilizacji, gdzie my po prostu zdominowaliśmy wszystko, czyli nasza cywilizacja jest oparta na wyzysku i ekstrakcji wszystkiego, co żyje, i tego ludzkiego, i tego nieludzkiego. Jakby tak popatrzeć, co się dzieje dookoła nas, to tak, pożary w Europie mamy.
Mamy.
W Azji ostatnio chyba Filipiny, powodzie były. Mamy suszę, tak? No to są zjawiska, które mamy na co dzień. Oczywiście klimatyczni denialiści. Uwielbiam po prostu dyskutować na Facebooku. Czasami staram się tego nie robić, ale po prostu nie wytrzymuję i zawsze daję się wciągać w dyskusję. Klimatyczni denialiści twierdzą, że zawsze były pożary, zawsze były powodzie.
No bo były.
Zawsze były susze. Oczywiście, że tak. I to jest prawda. To ciężko się z tym nie zgodzić. Natomiast skala tych zjawisk i przyczyna tego, w jakiej one są w tej chwili skali, no to jest już udowodnione wieloma naukowymi badaniami od lat 60., że jest to po prostu wina człowieka i sposobu, w jaki żyjemy i eksploatujemy planetę. Jeśli jest ktoś, kto twierdzi, że skala tych zjawisk i wzrost tych zjawisk nie jest spowodowany działalnością człowieka, to proszę, żeby mi przedstawił naukowe dowody zgodnie z zasadą logiki, że ten, kto podważa, musi udowodnić, że ma rację.
Czekamy. To może teraz na chwilę ze skali tej globalnej, makro, przenieśmy się do skali lokalnej, mikro. Wspomniałeś już, że działasz w ekipie z Bagien, grupa aktywistów ostródzkich przede wszystkim. Działacie na rzecz przyrody, ale też i człowieka siłą rzeczy w tamtym właśnie rejonie. A co najbliżej nas, nie tylko w Ostródzie, ale w Olsztynie, budzi wasz największy niepokój?
Przede wszystkim presja deweloperska, zabudowa. Ja myślę, że to jest to, z czym wy się mierzycie też w Olsztynie. Że po prostu powstają budynki.
Nad jeziorem Ukiel na przykład.
No tak, chociażby nad jeziorem Ukiel, czy tak jak w Ostródzie. Każda zielona przestrzeń, którą nieopatrznie ktoś nazwie nieużytkiem, jest przeznaczona do używania. Używają ją zazwyczaj deweloperzy i skala tej zabudowy jest porażająca. Zresztą na Warmii i Mazurach mamy bardzo duży problem. Każdy, kto tu mieszka, widzi, jak bardzo zmienia się krajobraz wokół nas. Brzegi jezior są zabudowywane, dzielone. I to nie jest koniec, ponieważ w związku ze, już nie chcę tutaj wchodzić w takie szczegóły, bo mogłabym gadać do wieczora. Jest to związane ze zmianami ustawowymi w związku z gospodarką przestrzenną, czyli wprowadzaniem tak zwanych planów ogólnych. Wszyscy, którzy dysponują jakimiś gruntami, które można by było zabudować, to starają się za wszelką cenę uzyskać odpowiednie ku temu pozwolenia, więc wiele miejsc, które jeszcze nie są zabudowane, pewnie takie pozwolenia już mają i się okaże, że za chwilę będą zabudowywane. Ale to jest tylko jeden z problemów. Ale myślę, że u nas tutaj na Warmii i na Mazurach, czyli Ostróda, Olsztyn, bardzo, bardzo widoczne, nie? Moglibyśmy tutaj siedzieć i wymieniać i naprawdę tych powodów do zamartwiania się tutaj lokalnie jest cała masa. Myślę, że też taki, po angielsku to się nazywa overtourism, nie wiem, czy jest jakieś dobre polskie sformułowanie, gdzieś u profesora Czachorowskiego chyba to czytam, nieważne. W każdym razie myślę, że też mamy za dużo turystów, po prostu. I to nie tych takich, którzy przyjeżdżają, żeby doświadczać naszej, mówię, no bo my tutaj mieszkamy, tak, naszej lokalnej przyrody z szacunkiem, tylko po prostu motorówkami zaorać jezioro, kładami, motocyklami zaorać lasy, wystraszyć zwierzęta, nasyfić, nasrać w lesie, nawyrzucać papierków, najeść się kiełbasy, opić piwa i wrócić sobie z powrotem, na przykład do Warszawy.
Katastrofizm przekazu tej płyty ma wiele różnych odcieni, bo to też i zbrodnicza działalność myśliwych, dezinformacja, czy może nieumiejętność pozyskiwania informacji w cyfrowym świecie, no ale też rasizm. I z tym tematem pojawiacie się w utworze singlowym. Tu gościnnie pojawia się znana przynajmniej wobec pisarka, feministka, aktywistka i działaczka Sylwia Hutnik. Jak przecięły się wasze drogi? Bo chyba nie przychodziła przypadkiem z mikrofonem przez Białystok, gdy nagrywaliście zimą tego roku płytę.
Akurat z Sylwią mieliśmy w zeszłym roku, to był taki rok, kiedy kilkukrotnie udało nam się przeciąć na różnych imprezach, na różnych koncertach, no bo Sylwia jeszcze z tego, co wymieniłeś oprócz tych rzeczy, to Sylwia jest jeszcze przede wszystkim punkową, więc jakby też regularnie bywa na różnej maści koncertach, ale też przy okazji swego czasu śpiewała w zespole Zimny Maj. No i podczas któregoś z naszych spotkań, to było bodajże w Zdyni, po prostu zadałem pytanie, czy przypadkiem nie tęskni za tym, żeby robić muzykę. I jakby bez żadnych podtekstów wtedy ona odpowiedziała, oczywiście, że tęskni. No i tak właściwie nie trzeba było długo czekać.
Że jakby ktoś jej zaproponował, to by pośpiewała.
Czyli nikt jej nie proponował.
Jak przyszedł moment, kiedy my zaczęliśmy nagrywać materiał, jeszcze to też się złożyło z tym, że mieliśmy dokładnie taką piosenkę, do której Sylwię wykorzystaliśmy, czyli Pana R, to ja sobie pomyślałem, że to jest idealna osoba do tego, żeby zrobić taki gościnny występ u nas na płycie i po prostu zadzwoniliśmy, zapytaliśmy się Sylwię, czy ty byś przypadkiem nie chciała, wysłaliśmy tekst i ona powiedziała od razu, spoko, wchodzę w to.
Jest gościnny występ na płycie, a czy będzie gościnny występ podczas koncertu?
Poruszyliśmy tą kwestię ostatnio nawet i jest szansa, no. Oczywiście pewnie nasze drogi będą się krzyżować prędzej czy później. Zaproponowałem jeden występ, ale może nie będę zdradzał, bo to trochę szkoda.
A to większa czy mniejsza impreza będzie?
Większa punkowa.
Do piosenki Pan R powstał teledysk. Opowiedzcie troszeczkę o tym takim niepankowym przedsięwzięciu. Tak się przynajmniej może wydawać się starym prykom po 40, bo przecież teledysk dziś obecnie to żaden synonim luksusu. Szczególnie gdy członkowie zespołu też zajmują się zawodowo, może nie tworzeniem klipów, ale jednak no, materiałów audio-wideo, jakby nie było. Mówię tu o was oczywiście.
No tak, no w związku z tym, że mamy i sprzęt i możliwości, na którym pracujemy na co dzień i też pewnie jakieś tam takie wyobrażenia, to nagrywamy sobie od czasu do czasu ruchome obrazki.
Trochę mnie zastanawia, czemu tak mało teledysków KMKZ posiada.
Bo ciężko być twórcą i tworzywem.
Tak, no to tutaj ja mogę powiedzieć jakby pewnie najwięcej, bo to ja jestem za te wszystkie te obrazki odpowiedzialny, a nie czuję się do końca takim twórcą. Oczywiście ja to robię z jakiejś tam miłości do tej formy. Jestem wychowany w latach 90. na MTV i te wszystkie teledyski tych moich ulubionych wykonawców w tamtym czasie, które powstawały na napęczki, no one gdzieś tam...
Na przykład jakich?
No o kurczę, no wielu, no.
Biohazard.
No Biohazard nie jest może moim ulubionym zespołem, tak, ale to są rzeczy, które wtedy wywierały na mnie ogromne wrażenie. Biohazard, Helmet, jeden z moich ulubionych zespołów. No wszystkie rzeczy, które w tamtym czasie królowały w Headbangers Ball, ja wtedy siedziałem przecież godzinami po nocy i nagrywałem właściwie każdy odcinek tego programu, potem żeby sobie oglądać po wielokroć różnego rodzaju teledyski. I one gdzieś tam siedzą w mojej głowie i te obrazy, specyficzne obrazy robione w tamtych czasach, bo to jest zupełnie inna szkoła niż to, co się robi dzisiaj, no to gdzieś tam w mojej podświadomości głęboko siedzi, aczkolwiek nie jestem też w żaden sposób szkolonym twórcą takich rzeczy, ale chciałbym takie rzeczy gdzieś tam, może w przyszłości, może gdzieś tam właśnie trochę po godzinach robić i właśnie to gdzieś w przypadku KMKZ udaje mi się realizować powoli, ale od czasu do czasu gdzieś tam właśnie przy okazji naszych wydawnictw popełniamy jakieś takie klipy. To, o czym Agnieszka powiedziała, że wykorzystujemy to, że na co dzień pracujemy trochę z tym sprzętem, to też mamy tą możliwość i możemy takie właśnie rzeczy robić dla zespołu, bo pewnie gdyby trzeba było za to zapłacić różnym twórcom, pewnie nie mielibyśmy na to środków albo musielibyśmy robić to, nie wiem, zrobilibyśmy jeden klip, a nie trzy na przykład. No na tej zasadzie. Oczywiście to też jest forma jakiejś promocji tego, żeby tą naszą twórczość i ten komunikat, z którym wychodzimy właśnie z tą płytą, też ludziom pokazać, bo bardzo wierzymy w to, o czym śpiewamy, w takim sensie, że to są rzeczy, które siedzą nam głęboko gdzieś tam w sercu, w głowie i chcemy się tym podzielić po prostu. Na pewno nie są to optymistyczne wiadomości, ale, no, ale też uważamy, że warto o tym mówić i warto to gdzieś tam propagować, a teledysk też jest jedną z form, dzięki której można do tych ludzi dotrzeć.
Pomówmy jeszcze o tych koncertach, to tylko zasygnalizowałem, pytając o Sylwię Hutnik, co dalej z tym materiałem, waszym graniem na żywo. Wiosną, chyba nie podsłuchałem, ale uczestniczyłem w takiej rozmowie, żeby was zaprosić do Olsztyna, czy to prawda?
No niestety nic z tego prawdopodobnie nie wyjdzie. Nie dlatego, że nie chcemy, po prostu trochę inaczej nasze plany gdzieś tam się poukładały. Tym bardziej, że właśnie teraz w czerwcu graliśmy razem z Juggling Jugglers. Olsztyn, nie chcę powiedzieć, że odpuścimy, bo to źle brzmi, ale...
No, żeby nie grać za często i ludzi po prostu nie zmęczyć swoją...
Przyjedziemy na pewno i na pewno będziemy grali prędzej czy później, o to się nie martwimy. No ale na pewno chyba w tym roku po prostu nam się to nie uda. Aczkolwiek też nigdy nie możemy powiedzieć, że nie, bo czasami te oferty czy propozycje koncertowe spływają dosłownie z dnia na dzień i czasami trzeba coś wypełnić. To tak jak było w przypadku Juggling Jugglers. To tam się znaleźliśmy czysto z przypadku, bo jedna kapela, która miała tam grać jeszcze dodatkowo, nie mogła w ciągu tygodnia. Dostaliśmy propozycję i stwierdziliśmy, że w sumie dlaczego by nie. A wracając do twojego pytania, to na pewno zapraszamy w najbliższym czasie do Bielska-Białej 19 września.
Będziecie sprawdzać, czy tam już budują te
centrum
AI?
Nie wiemy. Jak będzie okazja to zweryfikować jakoś wizualnie, to pewnie tak, się zatrzymamy na chwilę, ale generalnie jedziemy tam na imprezę benefitową do Rootboya, czyli wspieramy Food Not Bombs tamtejsze, z którym jesteśmy w cudzysłowie nawet jakoś tam zaprzyjaźnieni, bo często też spotykamy się na różnego rodzaju festiwalach, imprezach i bardzo dobrze sobie z dziewczynami, chłopakami stamtąd, że tak powiem, można pogadać i oni są bardzo spoko i pewnie dzięki temu też mamy okazję tam zagrać. No a na jesień planujemy taką małą traskę, ale może to jeszcze nie będę mówił, bo jak będą informacje takie precyzyjne, to na pewno się nimi podzielimy, czy to na kanale, czy to na naszych platformach społecznościowych i będziemy o tym informować. Ale wszystko jest w fazie jakby ustalania, zamykania. Na pewno będzie to kilka koncertów z bardzo fajnym gościem.
A są jakieś takie miejsca w Polsce wam szczególnie bliskie, gdzie wracacie częściej niż do Olsztyna na przykład?
Chyba nie. Jest kilka miejsc festiwalowych, których dobrze nam się spędziło czas lub też grało, ale czy jakoś takie konkretne?
Nie mam żadnych złych wspomnień w kontekście grania gdziekolwiek, więc raczej wszelkie wyjazdy czy wszelkie występy wspominam zawsze dobrze i chętnie wracam w miejsca, w których już byliśmy.
Jak w piosence Zbigniewa Wodeckiego.
Lubię wracać tam, gdzie byłem już.
Na tej scenie, na której my działamy, czyli na scenie punkowej i ci organizatorzy i promotorzy, którzy robią te koncerty, bardzo często no my się z nimi zaczynamy kumplować po prostu po każdej takiej wizycie. Relacje się zaciśniają i rozumiem, że mogą być trudne sytuacje, że mogą być źle zaplanowane różne rzeczy albo konsekwencje różnych rzeczy, które się dzieją wokół tego na przykład miejsca mogą spowodować, że na przykład koncert jest niewypałem, ale to wtedy my też jesteśmy ludźmi i też możemy pewne rzeczy gdzieś tam negocjować, możemy zejść, możemy zrezygnować z pieniędzy i też zdarzały nam się takie sytuacje, że...
Dostaliśmy tyle, ile organizator mógł nam dać.
Poza tym, rezygnowaliśmy też.
W ogóle na przykład, tak. Poza tym te koncerty punkowe, DIY-owe, no też rządzą się zupełnie innymi zasadami. Tam jest dużo takiego po prostu zwykłego ludzkiego, wzajemnego zaufania i nie ma mowy o jakichś wielkich pieniądzach. To po prostu często jest granie za zwrot kosztów, za nocleg i to o to chodzi.
Ostatnim tematem, o który chciałbym jeszcze zapytać, to twoja hiperaktywność jako perkusisty, z tego jesteś znany od lat, bo nie tylko KMKZ, no ale też są zespoły białostockie, w których grywasz. Distant Look, przyniosłeś płytę tej formacji, co tam się dzieje? Tak spróbuj opowiedzieć.
W Distant Look? Mhm. Robimy drugą płytę. Właściwie minęło parę miesięcy od wydania pierwszej płyty, my do końca roku będziemy pewnie mieli już ją drugą. Nagraną, nie wiem czy wydaną, ale być może, że też, bo właściwie piosenki są zrobione, za niedługi czas jadę do Białegostoku i będziemy pewnie pracować. Pewnie parę koncertów na jesieni się trafi, znaczy są zaplanowane. No i tyle, no generalnie cały czas coś robimy, cały czas się coś dzieje i cały czas mamy taką potrzebę, żeby to robić. Nie tylko Distant Look, to też jakby każdy z innych zespołów, w którym gram, to też są po prostu różnego rodzaju aktywności.
Orphanage Name of Earth, o tym zespole też mówiono, że kiedyś się w Olsztynie ponownie pojawi.
Tak, była duża szansa, że właśnie na koniec listopada mieliśmy w tym roku wystąpić. Miała się odbyć impreza, która chyba się nie odbędzie. Trochę ze względu na nas, bo jednak się okazało, że nasze plany kalendarzowe po prostu się nie zgrywają i nie będziemy mogli zagrać na tej imprezie, a byliśmy brani pod uwagę jako jakoś tam jedna z atrakcji. W tym roku pewnie z Orphanage'ami tutaj nie wystąpimy.
Drążąc jeszcze dalej, czy są jakieś zespoły, o których działalności coś możesz powiedzieć?
Rozumiem, że pytasz o moją aktywność.
Tak jest.
No to jeszcze funkcjonuje zespół Monroe's Mysterious Death, z którym niedawno graliśmy w Olsztynie, znaczy w marcu.
Byłem na tym koncercie.
I z nimi mamy też kilka koncertów na jesieni. Na pewno jest jeszcze zespół Depit, z którym będę też prawdopodobnie trochę pracował nad nową płytą.
Słyszałem na Paczandze.
W zeszłym roku. Tak, ale mieliśmy taką roczną przerwę w graniu ze względu na stany zdrowotne gitarzysty, więc musieliśmy trochę odpuścić, ale w tym roku już graliśmy dwa festiwale, więc jesteśmy, że tak powiem, pełni energii do tego, żeby pewne rzeczy puścić dalej w ruch. Jest jeszcze MAFT, czyli taki projekt, gdzie gram muzykę instrumentalną z kolegami, ale tam też są różne rzeczy, które się dzieją i pracujemy, o tak bym powiedział. Nie jakoś może super aktywnie koncertowo, bo to jest zespół, który chwilowo ma pauzę koncertową, ale muzycznie pracujemy, spotykamy się i coś tam tworzymy.
Czyli 6 zespołów, o ile dobrze liczę.
Dobrze policzyłeś, 6.
Ja, taka typowa, średnia muzyka punk rockowego. Gram w 6 zespołach, wszystkie są aktywne. Kończąc naszą studyjną aktywność, posłużę się, jak sądzę, ostatnim wersem z ostatniej piosenki waszej ostatniej, jak do tej pory, płyty. Cytuję, ostatnia rolka z końca świata. Co to by było, gdybyście taką ostatnią rolkę z końca świata kręcili?
A to bardzo fajne pytanie.
O, zaskoczyłeś mnie.
W końcu fajne pytanie w tym wywiadzie.
Nie,
pozostałe też były fajne, ale to jest ciekawe. Ostatnia rolka z końca świata to byłaby taka rolka, która tak naprawdę chyba nigdy by się nie skończyła. Ja to mam taką postapokaliptyczną, też bardzo lubię filmy post-apo, więc może też mi się to tak wizualizuje. Widzę po prostu takie, wiesz, miasto, ulice, jak z The Walking Dead. Wszystko już jest porośnięte, natura wchodzi, zabiera sobie wszystko i tylko leży ten telefon, który jeszcze ostatnią resztką baterii już, wiesz, na awaryjnym jeszcze kręci to, co się dzieje, a po chwili bateria pada i już reszta dzieje się bez człowieka.
Ja myślę, że treścią takiej ostatniej rolki, znaczy zakładam, że ktoś by to robił jednak, to ona by pokazywała strach. Strach i taką świadomość ludzką, że to są ostatnie chwile tej osoby, która to gdzieś tam robi. Tak sobie teraz myślę. To byłby po prostu taki nie do opisania strach przed tym końcem.
Nie, to ja już widzę taki spokój po.
A. No to gratuluję.
I w taki sposób pracuję się nad scenariuszami do teledysków na przykład. Dziękuję bardzo za wizytę.
Bardzo ci dziękuję za zaproszenie.
Również.
Jak zwykle to była czysta przyjemność.
Aga Karłowicz.
Dzięki.
I Grzesiek Iwaniec.
Dzięki również.
Pamiętajcie o Mariuszach, gitarzysta i basista, nasi dwaj ukochani Mariusza Polskiego, pan Kroka. Pozdrawiamy z całego serca i ściskamy.
Pozdrawiamy tych panów również. Zespół KMKZ.